各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Let us lift up the glance.
przez ostatnie kilka dni było bardzo gorąco i medytowanie tutaj w sali Chan trochę przypomina siedzenie w piecu. Ale zastanawiam się, ponieważ uczucie gorąca też jest pewnym doznaniem fizycznym, pewnym wrażeniem fizycznym, więc może pomaga nam odczuwać bardziej ciało. A więc takie ciepło, takie gorąco może z jednej strony sprzyjać praktyce, ale myślę, że wszyscy mam nadzieję, że nie będzie jeszcze goręcej, ponieważ ciało jest w stanie wyczuć różnicę w temperaturze i wyczuwa też takie skrajne temperatury, które stają się już przeszkodą, powodują takim poczuciem dyskomfortu i stają się w związku z tym przeszkodą w praktyce. A więc kiedy szukamy na przykład jakiegoś miejsca, dobrego miejsca na odosobnienie, to staramy się znaleźć takie miejsce, które byłoby jakieś spokojne, ciche, odosobnione, w którym panowałyby dobre warunki praktyki, też pod względem temperatury, żeby było raczej chłodno, nie było za gorąco, po to, żeby po prostu właśnie ciało zapewnić pewien komfort, pewną wygodę, ponieważ wtedy ciało nie stanowi takiej przeszkody w praktyce, nie przeszkadza nam w praktyce te wrażenia z ciała. Ale no nie zawsze jest możliwe wybranie takiego miejsca, czy znalezienie takiego miejsca. W związku z tym, jeżeli nie można w pełni dobrać, czy tak jakoś dostosować warunków do praktyki, aby były jak najwygodniejsze, aby były odpowiednie, wówczas pozostaje próba dostosowania swojego nastawienia wobec tej sytuacji. Można wtedy próbować zmienić postawę wobec okoliczności, w jakiej się znajdujemy i starać się praktykować w takich okolicznościach, w jakich jesteśmy, w tym wypadku właśnie w tym upale. A więc można powiedzieć, że chociaż takie gorące jak tutaj jest pewnym wyzwaniem, to z drugiej strony jest też pewnym sprawdzianem. Dzięki temu możemy spróbować praktykować właśnie w takich warunkach i zobaczyć, na ile, nie mogąc zmienić tej okoliczności, tej temperatury, jesteśmy w stanie zaakceptować, dostosować swój umysł, swoje nastawienie do tego stanu rzeczy. I to też może być bardzo dobrą okazją do praktyki, by próby zmieniania nie okoliczności zewnętrznych, ale właśnie nastawienia swojego umysłu. A więc możemy tutaj skorzystać z tej okazji, aby spróbować również tego rodzaju praktyki. A więc pomówmy dalej o płonących, złudnych myślach i o tym, w jaki sposób mogą one stanowić przeszkodę, tym razem w praktyce Huatou, w stosowaniu metody Huatou. Huatou to jest bardzo taka mocna i skuteczna praktyka, której takim podstawową zasadą, na jakiej się opiera, jest rozbudzanie silnego zapytywania albo wątpienia. I Płato są tymi zwrotami, zdaniami, które na ogół są zaczerpnięte z różnych pism Chan, z różnych zapisków dotyczących na przykład różnych wymian między nauczycielem i uczniem. A konkretnie rzecz biorąc, na ogół są jakby wyekstrahowane z konganów, czyli te kongany są takimi jakby opowieściami właśnie o czy fragmentami dotyczącymi właśnie jakichś rozmów czy wymian między nauczycielem i uczniem, a Huatuo są zdaniami, które są taką dystylacją, czy takim taką kluczowym wyrażeniem zaczerpniętym z danego konganu. I na ogół takie, czy w zasadzie te Huatuo mają postać pytań, stanowią w gruncie rzeczy pytania. I właśnie to ich sformułowanie w postaci pytania ma prowadzić ostatecznie do rozbudzenia, zapytywania i wątpienia. I przykładem takiego Huatuo jest Huatuo, zanim zrodzili mnie moi rodzice, jaka jest moja pierwotna twarz. I tutaj w tym, można powiedzieć, że w tym to Huatuo no jest taki, spotyka się je w pismach mistrzów Chan i występuje ono już dosyć wcześnie albo w podobnej formie w tak zwanej sutrze podwyższenia szóstego patriarchy, czyli mistrza Weinenga. W pewnym fragmencie tej sutry on rozmawia z pewnym mnichem i zadaje mu pytanie. Mówi mu, jeżeli nie będziesz myślał ani o tym, co dobre, ani o tym, co złe, to kiedy nie myślisz ani o tym, co dobre, ani o tym, co złe, to jaka jest twoja pierwotna twarz? I tego rodzaju pytania w istocie są pytaniami dotyczącymi istoty naszej egzystencji, samej podstawy naszego życia. Można powiedzieć, że są takim pytaniem o naszą prawdziwą naturę. I niektórzy uważają Huatuo za taką metodę natychmiastową, czyli taką metodę, która bez jakiegoś przygotowania ma prowadzić od razu do jakiegoś wglądu czy do przebudzenia. I w związku z tym są nauczyciele czy niektórzy ludzie uważają, że traktując Huatuo jako metodę natychmiastową, uważają, że w zasadzie od razu można przystąpić do ich zgłębiania, do generowania właśnie zapytywania i wątpienia dotyczącego istoty tego pytania, takiego pytania. Ale przyjmując takie podejście, jeżeli przyjmujesz takie podejście, czyli bez odpowiedniego przygotowania, gdy zaczyna się w ten sposób praktykować Huatuo, to może prowadzić do poważnych problemów. Ponieważ przy takim podejściu by na ogół nie widzi się, czy nie nie przyjmuje się tego, że nasz umysł, jeżeli przystępuje do tego rodzaju praktyki, na ogół jest wypełniony wieloma złudnymi, błądzącymi myślami, że jest na ogół bardzo rozproszony i niestabilny. I w związku z tym, jeżeli przystępujemy do takiej praktyki suato bez odpowiedniego przygotowania, bez uprzedniego ustabilizowania skupienia umysłu, wówczas zadawanie takiego pytania, zgłębianie go, próby rozbudzenia tego wątpienia, wywołają pewne wrażenia, pewne odczucia w ciele i w umyśle i będą jakby dodatkowo rozbudzać tylko złudne i błądzące myśli. I co więcej, jeżeli próbujemy jakby dalej w taki sposób praktykować, to w pewnym momencie nie tylko pojawiają się takie wrażenia i przypadkowe myśli, ale też nawet niekoniecznie jakby przy naszym udziale świadomym, niekoniecznie, ponieważ celowo tak dążymy, zaczynają się pojawiać odpowiedzi na różne myśli, które wydają nam się odpowiedziami na to pytanie, jakie stanowi łato. I wtedy pojawia się jakaś odpowiedź, no i wtedy jakby mamy wrażenie, że tak, że to jest to, wreszcie zrozumiałem, o co chodzi, to jest odpowiedź, a więc to na pewno już jest oświecenie. To jest wynik stosowania tej nagłej metody, łato. I wtedy, jeżeli ktoś w taki sposób to rozumie, opatrznie, to może to prowadzić do, na ogół prowadzić do jeszcze większego zamętu, ponieważ oczywiście nie jest to autentyczne doświadczenie, tylko naprawdę rozbudzamy nie wątpienie i zapytywanie, ale po prostu dodatkowe, złudne, jakby dodajemy do tych pokładów złudnych myśli jeszcze dodatkowe. Więc może to prowadzić do istotnych problemów. A więc tutaj ważne jest, aby praktykując łato, by odpowiednio przygotować umysł do tego, czyli by najpierw ustabilizować umysł, wyostrzyć go, nie przystępować do praktyki z łato jakby bez odpowiedniego przygotowania. Więc jeżeli ktoś stara się od razu przystąpić do praktyki z łato, mając umysł wypełniony silnymi, błędnymi, błądzącymi myślami, wówczas jest bardzo trudno utrzymać ten zwrot, to zdanie, to pytanie, jakim jest łato w umyśle. I osoba praktykująca, próbując za wszelką cenę jakby przezwyciężyć napór tych złudnych, przypadkowych myśli, które niejako tak zmiatają cały czas, przytłaczają to łato, starając się przeciwstawić temu, traktują łato jako jakby bardzo kurczowo trzymają się tego łato i używają go jako pewnego środka czy narzędzia do walki, do przeciwstawiania się temu naporowi myśli. I czyli wytrzymają się kurczowo tego łato i używają go, aby tłumić wszelkie pojawiające się myśli, aby walczyć z nimi, jakby usuwać je ze świadomości. I w ten sposób jakby próbując przezwyciężyć tę aktywność umysłu. Ale w wyniku tego na ogół albo umysł się staje jeszcze bardziej rozedrgany i potrzebna jest jeszcze większa presja, jeszcze bardziej forsowne podejście. I wtedy jakby to podejście, w wyniku tego podejścia no, pojawia się wielkie napięcie. Napięcie w ciele, jak i pewnego rodzaju psychiczne, bardzo silne psychiczne napięcie, napięcie w umyśle. I zasadniczo przy takim wykorzystywaniu huatou służy ono tylko takiemu tłumieniu myśli, wypieraniu ich ze świadomości. I jednocześnie jakby generuje bardzo wielkie napięcie, które z kolei no, może wywoływać w ciele i w umyśle różne wrażenia, różne stany ciała, różne przypadkowe jakieś błędne myśli, które się pojawiają. I takie różne stany ciała i umysłu, taka osoba może błędnie uważać właśnie za jakiś pozytywny skutek praktyki skłato, może uważać, że właśnie tak przejawia się rozbudzanie tego zapytywania, rozbudzanie wątpienia. I jednocześnie, jak mówiliśmy, mogą się pojawiać w umyśle jako spontanicznie pewne odpowiedzi na to pytanie, jaką jest skłato. Szczególnie, że osoba, która jakoś już jakiś czas praktykuje, przypuszczalnie czytała różne pisma mistrzów, różne dawne pisma Chan, w których niektóre odpowiedzi na dane huatou, z którymi ta osoba praktykuje, po prostu się pojawiają. Odpowiedzi różnych innych adeptów albo mistrzów. I wtedy pod wpływem tej, takiego wielkiego napięcia w pewnym momencie te odpowiedzi pochodzące z tych pism albo jakieś inne mogą zacząć się pojawiać w umyśle. Wtedy, jeżeli coś takiego się pojawi, to osoba no, może uznać, że tak, to jest właśnie odpowiedź na to huato, czyli znalazłem odpowiedź, czyli to musi być już oświecenie. I może błędnie uznać taką kolejną w gruncie rzeczy błędną, złudną myśl za odpowiedź na huato i w związku z tym uznać, że doznała przebudzenia. Jeszcze innym zjawiskiem, które może się pojawiać w wyniku takiego rodzaju praktyki z huato bez odpowiedniego przygotowania, jest to, że w wyniku tej walki ze złudnymi myślami i w wyniku takiego wywierania ogromnej presji na ciało i umysł pojawia się wielkie napięcie i jest rozbudzana pewna energia. To napięcie po dłuższym okresie tego rodzaju praktyki zaczyna się kumulować, narastać. Przychodzi taka chwila, w której ta osoba już no, nie jest w stanie pomieścić, jakby wytrzymać tego napięcia, pomieścić tej energii i następuje coś w rodzaju eksplozji. Po prostu takie nagłe uwolnienie tego napięcia i tej skumulowanej energii. I ponieważ w różnych pismach Chan wspomina się, mistrzowie wspominają o tym, że właśnie jeżeli w wyniku praktyki z huato człowiek doznaje przebudzenia, gdy przebija się, rozbija to, jak to się mówi, to wątpienie, rozczaskuje je, wówczas no, może się pojawić właśnie taka eksplozja, może to nastąpić tak jakby to była eksplozja, jest nagłe uwolnienie tego wielkiego napięcia, wielkiej energii i również może pojawić wielka radość, poczucie wielkiej ulgi. I jeżeli ktoś coś takiego czytał, to tym bardziej, jeżeli doświadczy takiego uwolnienia, tego napięcia, może uznać, że to jest właśnie oświecenie, że to jest przebudzenie. Tym bardziej, że jakby rzeczywiście uwolnienie takiego napięcia, które się długo kumulowało, no jest odczuwane jako takie zdjęcie, nagłe zdjęcie takiego wielkiego brzemienia, wielkiego ciężaru. Rzeczywiście pojawia się uczucie wielkiej ulgi, rozluźnienia i radości z tego powodu, że człowiek się już pozbył tego napięcia. Ale oczywiście jest to tylko, można powiedzieć, takie rozładowanie napięcia, rozładowanie takie energetyczne, emocjonalne. Nie jest to wcale doświadczenie przebudzenia. A więc to są takie jakby dwa podstawowe zjawiska, które mogą się pojawić w wyniku takiego niewłaściwego stosowania metody Huato, takiego forsownego, opartego na jakby walce ze złudnymi myślami, na próbie ich stłumienia. Po pierwsze, mogą się pojawiać pewne stany umysłu albo jakieś odpowiedzi, które mogą być interpretowane jako odpowiedź na Huato, ponieważ kiedy próbujemy tłumić myśli za pomocą Huato, to tak naprawdę się ich nie pozbywamy. One gdzieś tam są wyparte ze świadomości, ale tak niejako się cały czas toczają i czekają na jakąś szczelinę, przez którą będą mogły się wreszcie wydobyć. I wtedy to nastąpi i pojawią się jakieś odpowiedzi, zdania, zwroty, które uważamy za odpowiedź. Wówczas możemy je niewłaściwie zinterpretować. I drugi przypadek, kiedy nastąpi nagłe, takie eksplozywne uwolnienie skumulowanego napięcia i stan ulgi, jakiejś radości, rozluźnienia możemy wtedy zinterpretować też opatrznie jako jakiś szczególny stan, a być może nawet uznać to za oświecenie. A więc dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego rodzaju możliwych jakby skutków takiego niewłaściwego stosowania Huato, no i wystrzegać się właśnie, jeżeli się zdarzą, niewłaściwego ich zinterpretowania, a ogólnie rzecz biorąc unikać takiego właśnie stosowania Huato, które może doprowadzić do tego rodzaju skutków. Jeszcze uzupełnienie poprzedniej kwestii. Niezależnie od takiego nastawienia do praktyki z Huato, o jakim była mowa, czyli takim bardzo forsownym, przy dużym napięciu i przy takim wywieraniu wielkiej presji na siebie, również niektórzy nauczyciele stosują takie podejście wobec swoich uczniów, czyli jakby ta presja jest wywierana nie tylko przez tę osobę na samą siebie podczas praktyki, ale niż nauczyciele uciekają się do różnych środków, sposobów, aby w ten sposób jakoś budować to napięcie i jakby cały czas jakoś tak popychać ucznia i wywierać niego presję. Co jakby, szczególnie jeżeli ta osoba ma takie podejście, no jeszcze bardziej jakby pogarsza sytuację, czy czyni ją jeszcze poważniejszą, jeżeli ta osoba nie jest przygotowana do takiego podejścia. I na początku swojej kariery nauczyciela Shifu Shengyen też stosował takie podejście z niektórymi osobami, czyli takie oparte właśnie na wywieraniu presji. Przy czym robił to wtedy, kiedy dana osoba uznał, że dana osoba jest do tego przygotowana, czyli stan umysłu jest wystarczająco stabilny i skupiony. I czyli kiedy tego rodzaju podejście do ucznia może wywołać pożądany efekt. Na ogół na początku proponował osoby praktykujące rozpoczęcie od praktyki z oddechem albo praktyki recytacji imienia Buddy. Dopiero w momencie, kiedy uznał, że umysł tej osoby jest wystarczająco stabilny, proponował ewentualnie praktykę z Huatou. I wtedy rzeczywiście w przypadku niektórych osób stosował różne sposoby, czy takie wywieranie presji, aby pobudzić tę osobę do praktyki. Natomiast ponieważ Shifu, styl nauczania Shifu był zawsze bardzo dynamiczny, bardzo taki elastyczny, nieustannie w miarę jak nabywał doświadczeń jako nauczyciel, prowadził kolejne odosobnienia, nieustannie dostosowywał swój styl nauczania, sposób nauczania i prowadzenia uczniów. Cały czas jakby modyfikował ten styl, opierając się na swoim doświadczeniu. I z biegiem czasu doszedł do wniosku, że najlepszym podejściem jest takie systematyczne podejście. I w związku z tym tak opracował tok praktyki, aby umożliwić osobom, które podejmują praktykę, przechodzenie kolejnych etapów w praktyce, przygotowujących do coraz głębszej praktyki i wykorzystywania takich, można powiedzieć, mocniejszych metod, za jakie jest uważane właśnie, za jakie jest uważana metoda Huatou. A więc na przykład opracował tak tok praktyki z Huatou, że jeżeli ktoś zaczynał praktykę z tą metodą, to zaczynał od recytacji Huatou, która właśnie miała ustabilizować i skupić umysł. Dopiero wtedy, kiedy umysł był wystarczająco stabilny, zjednoczony z Huatou, wówczas można było przejść do zapytywania Huatou i badania Huatou, czyli takich rzeczywiście bardziej intensywnych, głębszego podejścia do pracy z Huatou. Ewentualnie zalecał recytację imienia Buddy, aby właśnie dojść do takiej stabilizacji i zjednoczenia umysłu, i potem ktoś mógł przejść do Huatou. A więc jakby to podejście tutaj danej osoby i nauczyciela jest ważne, ponieważ jeżeli taka presja zewnętrzna wywierana przez nauczyciela na ucznia następuje wtedy, kiedy umysł ucznia, umysł adepta nie jest tego przygotowany, jeżeli jest zbyt rozproszony, umysł jest zbyt wypełniony złudnymi myślami, wówczas efekt jest na ogół przeciwny do zamierzonego, czyli są negatywne następstwa. Człowiek jeszcze staje się jeszcze bardziej rozedrgany i ma jeszcze więcej przypadkowych myśli. A więc jakby w szkole założonej przez mistrza Shengena, tutaj opracował on te wszystkie praktyki, biorąc pod uwagę właśnie te różne podejścia i różne możliwe efekty uboczne, skutki uboczne stosowania praktyk, w zależności od stanu umysłu czy zaawansowania praktyki ucznia, można skorzystać właśnie z takiego systematycznego, stopniowego podejścia, odpowiednio przygotowując swój umysł do pracy na przykład z metodą Huatou już w taki pogłębiony sposób. A więc widać, że jeżeli mamy jeszcze wiele błądzących, złudnych myśli, z którymi się musimy zmagać, wówczas ta praktyka może być bardzo trudne. Może prowadzić do jeszcze dodatkowego powiedzenia tych błędów myśli. W związku z tym dobrze jest zacząć właśnie najpierw od takiego podejścia stabilizującego, uspokajającego umysł, kiedy rozluźniamy, stabilizujemy ciało i umysł i kiedy dojdziemy do stanu, w którym już te błądzące, złudne myśli gdzieś tam się osadzą, w każdym razie uspokoją się, wyciszą się na tyle, że nie rozpraszają, nie stanowią jakiejś przeszkody w praktyce, wówczas możemy przejść od tych praktyk stabilizujących do praktyk kontemplacji albo do tak zwanych nagłych metod czy natychmiastowych metod chan. A więc warto skorzystać właśnie z takiego podejścia, które jest znacznie bardziej stabilne i bezpieczniejsze. Nie będziemy wtedy napotykać różnego rodzaju właśnie problemów i przeszkód, o których tutaj wspominaliśmy. Więc takie właśnie podejście do praktyki tutaj proponujemy i stosujemy.